tak sobie pomyślałem, oglądając ten film, że ten temat wycisnął pan jak cytrynę. Tu się już chyba nie da nic więcej odszukać, żadnego szkiełka, żadnego dokumentu, żadnej kliszy nie da się odkurzyć, bo temat jest odległy i z natury swojej tajemniczy. Czy panu jednak czegoś nie brakuje? Nie chciałby pan jeszcze o coś zapytać, jeszcze czegoś się dowiedzieć?
Są jeszcze jakieś wątki w tej historii, których nie udało nam się do końca wyjaśnić, jakieś fakty, okoliczności. Najbardziej tajemniczą jest ten okres 11 lat po ucieczce z więzienia, kiedy Langefeld ukrywała się w Polsce od roku końca 1946 do roku 1957, kiedy powróciła do Niemiec. I tu jest, to jest okryte jakimś taką właśnie mrokiem tajemnicy, ten okres, bo wiadomo jedynie, że ona
gdzieś
mieszkała.
Była.
Tak.
Opowiedziała tą historię swojej byłej więźniarce Niemce, Margaret Buber-Neumann. No i też nie jest to na pewno stuprocentowa prawda, to wszystko, co powiedziała. Natomiast wydaje mi się, że jednak to, że była w klasztorze, jest prawdopodobne.
Tak, ten pobyt w klasztorze to początkowy okres bezpośrednio po ucieczce. Ona ukrywała się w klasztorze, w jednym została przerzucona prawdopodobnie do kolejnego klasztoru, a później już mieszkała razem z osobą, którą określa jako polską nauczycielkę. I jest bardzo prawdopodobne, że była to była więźniarka Ravensbrück, która po wojnie pracowała jako nauczycielka. I ona ukrywała się razem z nią i tam są użyte takie jest określenie, że przez 2 lata razem z nią mieszkała i nikt nie wiedział, że ona tam się znajduje. Ona mówiła szeptem, nie podchodziła do okien. Można łatwo sobie wyobrazić tę sytuację i tu nasuwa się takie podobieństwo do sytuacji
ukrywających
Żydów.
Się Żydów w czasie okupacji. Z drugiej strony jej nawrócenie na katolicyzm, bo Joanna Langenfeld była protestantką, a po powrocie z Polski katoliczką i to no, wydaje się jak na relacje niemieckie gorliwą. Czy to nie jest jakiś punkt, trop, no, chociażby na nasze domysły obecne?
Wydaje mi się, że tutaj trzeba wziąć pod uwagę wpływ byłych więźniarek na nią, bo jednak w większości to były osoby z takiego środowiska katolickiego. Jedna z nich to Wanda Pułtawska. I ona, będąc w tym otoczeniu, w tym środowisku, musiała w jakiś sposób ulec czy fascynacji, czy po prostu sama przekonała się do ich postawy. To one w końcu uratowały jej życie. Czy może być coś bardziej przekonywującego, prawda?
No, jest takie słowo miłosierdzie. Pan w epilogu podaje przykład Marii Mandel i drugiej nadzorczyni, które oczekiwały tego miłosierdzia od byłej więźniarki.
Ta sytuacja w epilogu, przedstawiona w epilogu filmu, to jest historia Stanisławy Rachwał, też więźniarki, byłej więźniarki Auschwitz, a później również Ravensbrück, bo ona też tę drogę przeszła po likwidacji obozu Auschwitz. I osoby, która po wojnie była też zaangażowana, można powiedzieć, należała do tego środowiska, o którym się mówi teraz żołnierze wyklęci, bo ona należała do WiN-u i była taką ważną postacią w tej organizacji. I kiedy ją złapano, trafiła na Montelupich, gdzie w celi obok były też te niemieckie zbrodniarki. Sytuacja, którą pokazaliśmy w epilogu, została przez nią opisana. To jest jej relacja, którą ona opisała i przedstawiła w ramach takiego konkursu, który odbył się w Muzeum Auschwitz. Ta jej relacja, opis ta relacja, zresztą chyba wygrała w ogóle ten konkurs. To rodzaj jakiegoś konkursu literackiego, czy dotyczącego wspomnień związanych z wojną. Jest to bardzo niezwykła, bardzo dramatyczna historia i sytuacja, która rzeczywiście zdarzyła się na Montelupich w roku 1947. I trzeba pamiętać jednak, że zarówno te niemieckie zbrodniarki miały wtedy już karę śmierci, one oczekiwały na wykonanie kary śmierci. Stanisława Rachwał również miała karę śmierci. Ta kara śmierci później została zamieniona na dożywocie i ona 10 lat spędziła w więzieniu. To spotkanie niezwykłe, do jakiego doszło w łaźni pod prysznicami, kiedy te niemieckie zbrodniarki, więźniarki Montelupich, no, zwróciły się do niej po prostu z prośbą o przebaczenie.
O miłosierdzie. No tak można powiedzieć.
Można tak powiedzieć, tak. To, w każdym razie była to taka sytuacja, która pokazuje, że one jednak miały świadomość, coś się wydarzyło w ich życiu, że one żałowały tego, miały świadomość, że zrobiły źle. Był to akt jakiejś takiej pokuty z ich strony, prawda? I ona w odpowiedzi na to przebacza im.
Coś podobnego mogło się wydarzyć w życiu, tylko że na wolności, w ukryciu, Joanny Langenfeld.
Tak, coś taki przełom. To możliwe. Oczywiście wchodzimy tutaj w taką...
Dywagację, do czego dokumentaliści nie lubią.
Tak, ja wiem, za tym nie przepadamy. Ale jednak musimy pamiętać, że z relacji Margarety Buber-Neumann, byłej więźniarki Ravensbrück, z którą Langenfeld spotykała się po 1957 roku, po powrocie do Niemiec, że Langenfeld była osobą, która miała poczucie winy. Ona do końca życia miała to poczucie winy, ba, ona do końca życia ukrywała się i uciekała. My mieliśmy problem z trafieniem na jej ślady, kiedy szukaliśmy w archiwach, bo w archiwach w Monachium, gdzie ona mieszkała bezpośrednio po powrocie, nie było żadnych kart meldunkowych, nie było śladu zameldowania. To było bardzo dziwne, bo tam można było znaleźć karty meldunkowe sprzed wojny, na przykład i w archiwach jest karta meldunkowa Ewy Braun z 1927 roku, kiedy zamieszkała w Monachium jeszcze jako pracownica fotografa Hoffmana, który był oficjalnym fotografem Hitlera. Ale śladów Langenfeld nie było i później dopiero to się okazało, kiedy trafiliśmy na dokument, to był dokument wystawiony przez policję w Augsburgu, która dotarła do adresu Langenfeld. Siostra Langenfeld podała im ten adres i jakiś policjant wysłany przez lokalną policję w Augsburgu trafił do mieszkania Langenfeld, ale jej nie zastał i od sąsiadki dowiedział się takich rzeczy, że ona zachowuje się dziwnie, że ona unika kontaktów z sąsiadami, że jest niezameldowana, mimo że od 2 lat mieszka, to najwyraźniej na niemieckie warunki było to coś nietypowego. Ona po prostu ukrywała się do końca życia.
Zobaczymy w napisach końcowych taką jedną pozycję, usługi prawnicze po stronie niemieckiej, jak się domyślam. Czy z punktu widzenia dokumentalisty, takiego warsztatu filmowca, jest trudno w Niemczech wydobywać dokumenty, rozmawiać na ten temat?
Akurat jeśli chodzi o nasze doświadczenia, to ze strony niemieckiej nie było żadnych problemów. Niemcy bardzo otwarci byli na współpracę, archiwa niemieckie również, nie mieliśmy z tym żadnych problemów. Większość wywiadów po stronie niemieckiej przeprowadzała moja koleżanka, współautorka filmu, Gerburg Rode Dahl. Zrobiła to bardzo dobrze, udało jej się dotrzeć do świadków. I ta właśnie niemiecka perspektywa w tym filmie jest bardzo ciekawa i bardzo ważna. Pomaga nam lepiej zrozumieć sytuację, jaka wtedy była w III Rzeszy, jak to wyglądało z perspektywy ludzi, którzy mieszkali wokół obozów koncentracyjnych na przykład. A jeśli chodzi o korzystanie z usług prawników, no jest to standard w przypadku takich filmów, bo podpisuje się tam wiele umów, korzysta się ze współpracy z różnymi instytucjami i wtedy pomoc prawników jest konieczna.
A to nie chodzi o to, że kolejne pokolenia chcą się odciąć, tak jak wnuk Joanny Langenfeld, odciąć od korzeni przeszłości nazistowskiej i pokolenia dziadków, pradziadków?
Myślę, że dla części Niemców być może nadal jest to temat tabu. Związane jest to oczywiście z jakimś piętnem, które ciąży na osobach, które zaangażowane były w sprawę nazizmu, ten system zbrodniczy obozów koncentracyjnych. I ludzie boją się tego piętna i myślę, że stąd to wynikało, że wnuk Langefeld odmówił współpracy. No, w pewnym sensie można go zrozumieć, ale jest wiele innych przykładów, kiedy rodziny znanych zbrodniarzy są to osoby bardzo otwarte i często współpracują z dziennikarzami, z filmowcami. Takich przykładów jest wiele.
Pan prokurator Krzysztof Bukowski ze szczecińskiego pionu śledczego IPN, delegatura w Koszalinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie prokuratorze, rozpoczyna się śledztwo w sprawie zbrodni w Ravensbrück. Proszę mi powiedzieć, na pewno tam pojawia się nazwisko Joanny Langefeld.
Oczywiście osoba Joanny Langefeld przewija się w tym postępowaniu. Mamy również materiały archiwalne, materiały sprowadzonego przeciwko niej postępowania w 1946 roku. I z tych materiałów wynika, że w trakcie prac, które wykonywała w okolicach tego krakowskiego więzienia Montelupich w dniu, z tego co pamiętam, w grudniu, chyba 23 grudnia 1946 roku uciekła. Nie ma tam dokładniejszych informacji, w jakich okolicznościach, czy też ktoś jej pomógł w tym, czy też nie. Takich ustaleń w tych aktach nie ma. Natomiast jest wydane postanowienie przez prokuratora Sądu Okręgowego w Krakowie 10 lutego 1947 roku, który zawiesił to postępowanie tego powodu, że nie można ustalić miejsca pobytu Joanny Langefeld.
Czy okoliczności tej ucieczki, czy zniknięcia, bo tak właściwie trzeba by powiedzieć, będą wyjaśniane przez Instytut Pamięci Narodowej?
Jak wiemy, osoba ta nie żyje. To już jest, mamy ustalone. Natomiast okoliczności, myślę, są dość ciekawe. Ucieczka w 1946 roku z terenu przy więzieniu, no możemy tylko się domyślać, że chyba sama Joanna Langefeld, no nie poradziłaby się z tą ucieczką. Ktoś musiał jej pomóc. Natomiast w pierwszej kolejności w toku prowadzonego przeze mnie śledztwa ustalam osoby pokrzywdzone i osoby, które żyją, i te osoby są przesłuchiwane. Natomiast okoliczności ucieczki myślę, że będą badane, ale to nie jest priorytet w tym śledztwie.
Jest taka hipoteza wysunięta przez filmowców, przez dziennikarzy, że w tej ucieczce pomogły byłe więźniarki. Czy ta hipoteza jest brana przez śledczych pod uwagę, czy może też inne jakieś możliwości?
Panie redaktorze, powiem w ten sposób. Okoliczności ucieczki nie są tak istotne dla prowadzonego przeze mnie śledztwa, natomiast mamy informacje, które pochodzą od byłych więźniarek, gdzie są dwie możliwości podawane. Pierwsza, dlatego o tym wspomniałem, że rzeczywiście udzielono jej pomocy i to miały zrobić byłe więźniarki, natomiast co do danych my takich informacji nie mamy. I taki wątek, jeżeli tak byśmy to przyjęli, jest również w toku tego śledztwa. Natomiast nie wykluczamy też, że uciekła sama przez nieuwagę, nazwijmy to, nie wiem, strażników na przykład. Natomiast kwestia kolejna to jest miejsce ukrywania się jej.
No właśnie, to też ciekawa kwestia, ale jeszcze zanim o to zapytam, też tak mogłoby być, można tak zakładać, że była potrzebna na przykład władzom komunistycznym. No mogła być pomoc ze strony czynników jakichś oficjalnych w ucieczce, w zniknięciu, czy może w przeniesieniu do innego miejsca.
Biorąc pod uwagę materiał, który zebrany jest w tej sprawie, nie ma dokumentów, które by takie coś potwierdzały.
Rozumiem. A teraz kwestia ukrywania się. Czy też te okoliczności będą badane?
Powiem może w ten sposób. Miejsce ukrywania nie do końca, powiedzmy, jest tutaj dla nas najistotniejsze. Nie ukrywam, że oczywiście będzie to badane, ponieważ śledztwa prowadzone przez Pion Śledczy Instytutu Pamięci Narodowej idą szeroko. To nie idzie tylko tak jak w prokuraturach powszechnych, gdzie badamy sprawców, osoby pokrzywdzone i te podstawowe okoliczności. My idziemy szerzej. Nie ukrywam, że ten wątek jest dosyć ciekawy i też chcielibyśmy ustalić, jeżeli to będzie oczywiście możliwe, gdzie i kto udzielił schronienia i to skutecznego schronienia, a następnie umożliwiono jej opuszczenie teren Polski.
Czy rolą prokuratora jest tu także ocena tej sytuacji? Czy dzięki tej pomocy, domniemanej pomocy więźniarek, byłych więźniarek, Joanna Langenfeld nie uniknęła kary za zbrodnie, których mogła się dopuścić, czy w Ravensbrück, czy w Auschwitz?
Panie redaktorze, ja nie mam pewności, że jej pomogły więźniarki, czy że jej na pewno ktoś w tej ucieczce pomógł. To są hipotezy, które dopiero mogą być sprawdzane, no nie ukrywam, w późniejszym okresie czasu. Natomiast ja nie wykluczam, że tak było. Ale ja nie mam takiej pewności. Ja nie zakładam, że zrobiły to więźniarki, pomogły jej więźniarki, ponieważ są osoby, są więźniarki, które no wypowiadają się, powiedzmy, pozytywnie, może to nie jest najlepsze słowo, o Joannie Langenfeld, ale są i takie, które wprost mówią, że jest to zbrodniarka i dopuściła się zbrodni dokonanych na terenie obozu Ravensbrück. Więc śmiało można używać słowa, że jest to zbrodniarka.
Pytanie już kończące naszą rozmowę. Powiedział pan na wstępie, że to śledztwo teraz podjęto, wcześniej nawet jeszcze Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce nie zajmowała się obozem koncentracyjnym dla kobiet w Ravensbrück. Czy trochę nie jest za późno na rozliczanie tych zbrodni przez śledczych?
Panie redaktorze, uważam, że śledztwo w tej sprawie akurat powinno być wszczęte dużo, dużo wcześniej. Co do tego chyba nikt z nas nie ma żadnych wątpliwości. Ten obóz, o którym mówimy, ten kobiecy główny obóz Ravensbrück, był największym i najliczniejszym ze wszystkich obozów podlegających, tutaj mówię, tej administracji Karl Ravensbrück, czyli tych wszystkich, łącznie mówię o tych podobozach i komandach zewnętrznych. Tam dokonywano różnych zbrodni, między innymi, ja już tu nie mówię o dokonywanych egzekucjach, czy też eksperymentach medycznych. Tam naprawdę było tego dosyć dużo. Ja już nie mówię o liczbach, bo pan redaktor nie pytał o liczby, więc nie będę mówił. Natomiast myślę, że zgodnie z szacunkami samych Polek było tam około 40 tysięcy, tak? Podobóz męski liczył około 20 tysięcy osób. To też jest prowadzone śledztwo. Uważam, że należy ustalić pełną listę osób pokrzywdzonych. Przecież jej nie ma. Nie ma danych wszystkich osób pokrzywdzonych. Nawet Muzeum Miejsc Pamięci Przestrogi w Ravensbrück nie ma takiej listy i prawdopodobnie ustalenie dokładnie danych wszystkich osób pokrzywdzonych no będzie bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Kolejna kwestia jest zebranie chociażby relacji żyjących pokrzywdzonych. Kilkadziesiąt z tych pań jeszcze żyje. W tym przesłuchaliśmy trzy, które były poddane eksperymentom pseudomedycznym. Także jest również kwestia ustalenia pełnej załogi przedmiotowego obozu. Przecież tam dokonywano szkoleń kilkutygodniowych, czyli kilkumiesięcznych i stamtąd te strażniczki trafiały do innych obozów. Także uważam, że to śledztwo bardzo dobrze, że zostało wszczęte. Możemy to wyjaśnić. Mało tego, w rozmowach z tymi paniami, z pokrzywdzonymi, one mają do nas oczywiście tylko i wyłącznie taki żal, że dopiero tak późno ktoś się tym zajął. One bardzo chętnie, oczywiście nie wszystkie, bo ze względu na wiek i stan zdrowia, dzielą się z nami swoimi przeżyciami, przekazują nam swoje wspomnienia, zdjęcia. Więc myślę, że cel tego śledztwa jest jasny i myślę, że to jest ostatni moment na jego przeprowadzenie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że na pewno także w Wielkopolsce teraz mieszkają rodziny byłych więźniarek Ravensbrück i na pewno ta informacja, że takie śledztwo się toczy, jest przydatna. Bardzo panu prokuratorowi dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był pan prokurator Krzysztof Bukowski z pionu śledczego IPN w Szczecinie, delegatura w Koszalinie. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Po drugiej stronie linii telefonicznej pan profesor Andrzej Sakson, wieloletni dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, a także przede wszystkim znawca problematyki niemieckiej. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Rozliczenia ze zbrodniami hitlerowskimi to temat wciąż żywy. Ukazuje się wiele książek dotyczących tamtych czasów i to są różne książki, nie tylko naukowe, ale także popularno-naukowe, reportaże, śledztwa dziennikarskie i tego typu publikacje. Nawiązując tutaj do sprawy, którą przytoczyłem wcześniej, życiorysu Joanny Langenfeld, komendantki obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, która w sposób jakiś do dzisiaj nie do końca rozstrzygnięty zniknęła z więzienia na Montelupich. To chciałbym też zacząć od tego, co jest wspomniane w tej książce. Po II wojnie światowej, zaraz po roku 1945 na terenach okupowanych wtedy przez Brytyjczyków i Amerykanów pojawili się prokuratorzy. Często to byli dawni obywatele niemieccy, którzy ze względu na przykład na narodowość żydowską musieli opuścić Niemcy. I oni w sposób dosyć energiczny szukali tych zbrodniarzy niemieckich. Czy to był taki początek rozliczenia tych zbrodni?
Tak, to był początek rozliczenia, który można określić najbardziej dynamiczny, konsekwentny i który doprowadził do największej liczby skazań zbrodniarzy niemieckich. W późniejszym okresie czasu, szczególnie po 1949, kiedy powstały dwa państwa niemieckie i nastąpił efekt zimnej wojny i stopniowo eliminowano te kwestie ze świadomości społecznej, to w tym okresie bezpośrednio powojennym prowadzono bardzo konsekwentną politykę rozliczania, stawiania przed sądem. Prowadzono akcję denazyfikacji, czyli rozliczenia całego społeczeństwa niemieckiego ze współpracy i popierania na masową skalę rządu narodowo-socjalistycznego.
To najczęściej były organy ścigania armii brytyjskiej czy armii amerykańskiej, także prokuratorzy i trybunały, które później rozstrzygały w tych sprawach. Jak działali wtedy ci śledczy? Czy społeczeństwo niemieckie miało świadomość klęski i ogromu zbrodni?
Jeśli chodzi o działanie organów sądowych, tych alianckich, to tutaj możemy wyróżnić kilka takich podstawowych etapów, ale nim doszło do rozpoczęcia formalnych procesów stawiania zbrodniarzy wojennym przed sądem, to mieliśmy taką falę, byśmy powiedzieli, takich dzikich niejako rozliczeń polegających na tym, że na przykład w różnego rodzaju obozach koncentracyjnych więźniowie, jak to było na przykład w Dachau, sami wymierzali sprawiedliwość, czy też gdy oddziały armii amerykańskiej wkraczały do obozów koncentracyjnych, taka sytuacja była również w wspomnianym Dachau, po prostu dokonywali selekcji i rozstrzeliwali tych więźniów, którzy byli funkcyjni, a przede wszystkim SS-manów i oczywiście załogi tych obozów. Część z nich oczywiście uciekła, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że w tym pierwszym okresie czasu, co jest zresztą charakterystyczne dla większości wojen, rozliczano za pomocą samosądów.
Ale no i żołnierze amerykańscy, trzeba powiedzieć, byli pod wrażeniem tego nieszczęścia, ogromu zbrodni w obozie Dachau i spontanicznie albo oddawali tych SS-manów w ręce więźniów, byłych więźniów, albo dokonywali właśnie tego rozstrzeliwania takiego ad hoc bez sądu.
Tak, to było pierwsze, w jakimś sensie odreagowanie tego ogromu.
Tego, co zobaczyli.
Natomiast jeżeli chodzi o same już sformalizowane procesy sądowe, to tutaj możemy wyróżnić Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, który kojarzony jest z procesem norymberskim w roku 1945 i 1946, gdzie właśnie w Norymberdze przed sądem postawiono tych najbardziej znanych czołowych przywódców z Geringiem i innymi, którzy jeszcze przeżyli, prawda, nie popełnili samobójstwo. I to jest taki najbardziej znany proces, który przeszedł do historii, ale również toczyły się równolegle na już większą skalę procesy sądowe przed sądami wojskowymi mocarstw zwycięskich. Tam wprowadzono te rozliczenia na szerszą skalę. Ogółem przed sądami mocarstw zwycięskich w tych pierwszych latach powojennych osądzono około 60 tysięcy osób. Jeśli chodzi o strefy zachodnie, czyli amerykańską, brytyjską i francuską, to szacuje się, że skazano ponad 5 tysięcy zbrodniarzy,
800 z nich uzyskało wyroki śmierci, a ostatecznie wobec 486 osób te wyroki wykonano. Niezależnie od sądów wojskowych mocarstw zwycięskich, również przed powstaniem dwóch państw niemieckich ci zbrodniarze stawiani byli przed niemieckimi sądami, a później po powstaniu dwóch państw niemieckich przed sądami RFN i NRD. I wreszcie ci zbrodniarze byli sądzeni przez sądy państw okupowanych przez Niemców, w tym między innymi w Polsce. No, słynny proces chociażby w Poznaniu Artura Greisera czy Ericha Kocha, tych gauleiterów. Ci zresztą zostali przez Brytyjczyków w Polsce wydani.
Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wyrok. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższy Trybunał Narodowy, rozpoznawszy w dniach od 21 do 29 czerwca 1, 2, 5, 6 i 7 lipca 1946 roku sprawę Artura Greisera, urodzonego dnia 22 stycznia 1897 roku w Środzie Województwa Poznańskiego, syna Gustawa i Idy, byłego obywatela Gdańska, byłego urzędnika państwowego III Rzeszy Niemieckiej, oskarżonego o przynależność do narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotniczej w punkcie B, bo dokonane na terenie wolnego miasta Gdańska zbrodnie przeciwko pokojowi i od dokonane, a wymienione w punkcie C akty oskarżenia zbrodnie wojennej, zbrodnie przeciwko ludzkości, od Artura Greisera uznać winnym wszystkich zapisanych mu przestępstw, z tym ograniczeniem, że zabój, uszkodzeń cielesnych i znęcań się Artur Greiser osobiście nie dokonywał. Za powyższe przestępstwo skazać Artura Greisera na karę śmierci.
Ale panie profesorze, wejdę w słowo jeszcze, bo zanim postawiono tych zbrodniarzy niemieckich przed sądami, oni ukrywali się, też trzeba było ich jakoś znaleźć. Czy tak, społeczeństwo niemieckie pomagało ukrywać się, czy wręcz przeciwnie, wydawało?
To były bardzo, bardzo różne postawy. Otóż ci zbrodniarze wojenni, a przede wszystkim członkowie SS oraz wysocy funkcjonariusze partyjni, urzędnicy, ci, którzy tworzyli podstawę i ten rdzeń systemu narodowo-socjalistycznego, zdawali sobie sprawę, że w okresie po przegranej wojnie będą musieli ponieść karę. W związku z tym oni uciekali jak najdalej, generalnie mówiąc, na zachód. No i potem zrzucali mundury, próbowali stworzyć sobie nowe życiorysy i ukrywali się. Tak na przykład było z gauleiterem Prus Wschodnich, Richem Kochem.
No i Greiser też ukrywał się w Austrii.
Kocha dopiero w 1947, jeden z mieszkańców, on był niedaleko Hamburga, tam na północy Niemiec, się ukrywał w jednej z małych miejscowości. Jeden z byłych mieszkańców Prus Wschodnich go rozpoznał i zadenuncjował do Brytyjczyków. Brytyjczycy go aresztowali i potem przekazali go Polsce. No i w Polsce go osądzono. To jest jedyny przypadek, prawda, że tego wyroku śmierci na nim nie wykonano.
Nie wykonano, zmarł śmiercią naturalną w latach 80. Gauleiter Koch. Ale jeszcze wracając do tego, jakie były motywy tych Niemców, którzy wydawali nazistów?
Wśród ogółu Niemców było takie oto przekonanie, że winny był Hitler i jego zbrodnicza klika. Gdy Hitler popełnił samobójstwo, a w Norymberdze osądzono tych najbardziej znanych zbrodniarzy, to uważano, że sprawiedliwości się stało zadość, a my, pozostali czy większość Niemców, wykonywaliśmy tylko rozkazy, w związku z tym niejako jesteśmy rozgrzeszeni. Panowało przekonanie, że jest to te procesy sądowe zbrodniarzy narodowo-socjalistycznych, to jest zemsta aliantów na ludności cywilnej. I ten mechanizm doprowadził stopniowo do wyeliminowania ze świadomości społecznej Niemców tej kwestii, uważając, że Hitler był winny, a my wykonywaliśmy rozkazy, w związku z tym trudno do nas mieć pretensje. I ta postawa przez długi okres czasu dominowała w świadomości społeczeństwa niemieckiego, A i jeszcze inny ważny element wpływał na to, że ten proces denazyfikacji i rozliczania, czyli skazania zbrodniarzy wojennych przebiegał relatywnie wolno. I patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, tutaj wszyscy są zgodni badacze, że w zasadzie większość tych zbrodniarzy wojennych uniknęła należnej kary, ale to miało również powody, wynikało z tego, że większość Niemców, zdecydowana większość Niemców była fanatycznymi zwolennikami systemu narodowo-socjalistycznego.
Czyli też czuli się winni.
Tak, do końca wojny, ale z drugiej strony stwierdzono, że liczba tych potencjalnych współwinnych oraz tych zbrodniarzy będzie sięgała w setkach tysięcy osób i w związku z tym przeprowadzenie takiej akcji na tak wielką skalę, która miałaby doprowadzić do wyeliminowania z życia społecznego tak wielkiej liczby ludności, jest rzeczą ryzykowną, ale to była teza niemiecka. Natomiast na to nałożyła się bieg historii, to znaczy zimna wojna i powstanie dwóch państw niemieckich, bo o ile te rozliczenia przed sądami wojskowymi, o których tutaj wspominaliśmy, ale potem sądami cywilnymi, które się uzewnętrzniały na przykład w takich słynnych podówczas procesach załóg obozów koncentracyjnych w Dachau, to były procesy z 1945 do 1948 roku. W latach 1946-1966 toczyły się procesy załóg obozu koncentracyjnego w Ravensbrück i ten najbardziej znany proces 1963-1968 załogi oświęcimskiej. Te postawy społeczeństwa niemieckiego, niechęci do rozliczeń, w jakimś sensie można powiedzieć zrozumiałe, bo nikt nie lubi być rozliczany, prawda, i lubi zrzucać odpowiedzialność na przywódców, który do niedawna jeszcze wierzył.
Jeszcze popierano niedawno tych przywódców.
Dokładnie, prawda? Więc tutaj nastąpił element samo rozliczenia i wyparcia. To spowodowało, że na przykład już w latach 60., przez 20 lat, więc lata 50., 60., mamy okres wyciszenia, rozgrzeszenia swoistego, ba kanclerz Adenauer w 1951 wydał taki paragraf 131, który niejako rozgrzeszał tych osób zaangażowanych w system narodowo-socjalistyczny.
Mimo to, że Konrad Adenauer był też prześladowany przez reżim hitlerowski, jak wyglądały te sprawy w kolejnych dziesięcioleciach, o tym za chwilę. Teraz zapraszam na chwilę przerwy. Kontynuujemy rozmowę z panem profesorem Andrzejem Saksonem o rozliczaniu zbrodni niemieckich. Przychodzą lata 60. i wtedy pojawia się takie hasło: ojcze, matko, co robiliście w czasie reżimu?
To jest w jakimś sensie okres przełomowy, jeżeli chodzi o świadomość Niemców, a związany on był z majowymi protestami studenckimi, czyli z tym, co nazywamy ruchem studenckim 1968 roku, gdzie to na fali demokratyzacji, budowy alternatywnego niejako społeczeństwa stawiano również pytania dotyczące przeszłości.
Bo to już stawiali pytania ludzie, którzy urodzili się po wojnie, albo ewentualnie w jej końcówce.
Dokładnie. To były dzieci, mówiąc najogólniej, członków partii, no tych potencjalnych i rzeczywistych zbrodniarzy, którzy w zasadzie w szkołach nic na temat de facto III Rzeszy oraz wojny nie uzyskiwali żadnej informacji, bo trzeba tu stwierdzić, że gdzieś do końca lat 60. nauczanie historii w Niemczech kończyło się na końcu I wojny światowej i w zasadzie cały okres międzywojenny, nie mówiąc o wojnie, był pomijany.
Ale jeszcze wracam do świadomości i też tego, co działo się, bo cały czas mówimy jednak o zachodnich Niemczech. Nawet najbardziej skrupulatni amerykańscy prokuratorzy wojskowi i bardzo skuteczni mówili, że nie zrobiliby tego bez pomocy byłych nazistów.
Tak, no więc zasada solidarności społecznej w takim rozumieniu, że nie wydajemy, nie wskazujemy naszych sąsiadów i naszych znajomych, tutaj wtedy w Niemczech nie obowiązywała. Obowiązywała zasada ratuj się sam i jeżeli tylko możesz, to spróbuj się wybielić i przejść przez te różnego rodzaju komisje denazyfikacyjne, bo w różnych strefach okupacyjnych one inaczej wyglądały. Relatywnie najbardziej konsekwentnie prowadzili ją Amerykanie, którzy wprowadzili specjalną ankietę dla ogółu Niemców. W sumie 13 milionów Niemców taką ankietę musiało wypełnić ze szczegółowymi pytaniami, co w okresie 33-45 robili, czy przynależeli do różnego rodzaju organizacji, które zostały uznane potem za...
I czy to była okazja do tego, żeby dowiedzieć się, gdzie mogą się ukrywać niektórzy wyżej postawieni dawni funkcjonariusze?
Poprzez przesłuchiwanie tych oraz możliwości uzyskania, że tak powiem, bo tam były cztery takie kategorie, oprócz jednej uniewinniającej. Jeżeli ktoś uzyskał takie zaświadczenie, że nie należał do pierwszych grup tych, które zostały uznane za swoistych zbrodniarzy, najbardziej funkcjonariuszy reżimu, to mógł się czuć, że tak powiem, wrócić do służby publicznej i pracy. Jak to Niemcy mówili, uzyskać Persilschein, czyli zostać, a Persil to był środek do prania, czyli taki...
Persil.
Persil, tak.
Tak, znany w Polsce proszek do prania, tak.
Persil to takie zaświadczenie o wypraniu jak gdyby jego życiorysu tym środkiem Persilem i wrócić do normalnego funkcjonowania, ale ceną za na przykład umieszczenie w tych odpowiednich kategoriach i możliwości oczyszczenia była współpraca ze śledczymi, z prokuratorami, polegający na tym, że również wydawano dawnych współtowarzyszy swoich i tą drogą również pozyskiwano informacje dotyczące właśnie ukrywających się zbrodniarzy.
Czasami też stosowano naciski na rodzinę. Tak było z komendantem obozu oświęcimskiego Rudolfem Hessem.
Tak, tutaj stosowano cały szereg różnego rodzaju kroków i specjalnie śledczy wtedy nie mieli wielkich skrupułów, prawda?
Ale też nie mieli dużej możliwości, bo jak powiedział jeden z prokuratorów amerykańskich, jeżeli wejdzie do restauracji w Bawarii i zamówi obiad, to już od razu wszyscy będą wiedzieli, że nie jest Niemcem. Więc tak. to miał też problemy z komunikacją chociażby. Tak,
tak, tutaj wymagało to oczywiście swoistej współpracy i stworzenia pewnej, nie chciałem powiedzieć, siatki, prawda, informatorów, ale jeżeli ta działalność miała być skuteczna, to i do takich kroków sięgano.
A czy nie było też to za cenę darowania win niektórym znaczniejszym funkcjonariuszom? Tak było na przykład z Klausem Barbie. Mówi się, że dlatego tak późno został postawiony przed sądem, że wcześniej miał ochronę i mówi się, że amerykańską.
Tak, Amerykanie dosyć szybko się zorientowali, że część tych nazistów może być im przydatna, na przykład w przejęciu siatki agenturalnej, która działała na wschodzie i przejęcie tych dawnych agentów. Szczególnie stało się to już widoczne, gdzie 1947-1948 rok, kiedy zimna wojna była faktem i zastanawiano się, czy możliwe będzie wybuch III wojny światowej. W związku z tym chętnie przejmowano tych dawnych pracowników czy funkcjonariuszy służb specjalnych, wywiadu, kontrwywiadu, którzy dysponowali określoną wiedzą i posiadali również kontakty i mogli takie siatki uruchomić.
A czy to samo działo się na wschodzie w NRD?
NRD również podobny był mechanizm. Natomiast kolejną grupą, którą chronili alianci zarówno zachodni, jak i wschodni, w tym przypadku Rosjanie, byli naukowcy oraz ludzie, którzy pracowali w systemie zbrojeniowym i którzy napracowali na przykład nad samolotami odrzutowymi, nad bombą atomową i innymi zaawansowanymi technologiami, a często byli też, mieli na sumieniu różnego rodzaju zbrodnicze działania, bo musimy tutaj wyróżnić...
Chociażby wykorzystywanie siły jeńców czy więźniów obozów koncentracyjnych.
Tak, bo tutaj musimy wyróżnić niezależnie od tych bezpośrednich, nazwijmy ich, sprawców, czyli zbrodniarze, na przykład całe załogi obozów koncentracyjnych, to byli również tak zwani zbrodniarze z zabiórka, którzy opracowali na przykład całą logistykę, którzy wprowadzili, uruchomili tą wielką maszynę Holokaustu, która...
Czy chociażby rozliczali to, co pozostało po zamordowanych w Holokauście.
Dokładnie.
Niedawno zakończył się proces już ponad 90-paroletniego byłego, mówiło się, księgowego z Auschwitz.
Tak, jedni i drudzy alianci próbowali z jednej strony rozliczyć tych najbardziej znanych zbrodniarzy, innych również, ale też realizowali swoje cele. Mniej może byśmy powiedzieli szlachetne, które doprowadziły do tego, że część tych zbrodniarzy uniknęła sprawiedliwości,
kary.
Tak? Albo bardzo późno przed sądem stanęła, gdy wybuchł jakiś skandal. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o wielkiej rzeszy urzędników narodowo-socjalistycznych, którzy po 1949 roku w powstaniu Republiki Federalnej Niemiec znaleźli zatrudnienie w szeregu ministerstw Republiki Federalnej Niemiec, jak na przykład MSZ-u czy Ministerstwa Sprawiedliwości. I obecnie i teraz po zjednoczeniu Niemiec powołano różnego rodzaju zespoły badawcze naukowców, którzy opracowywali monografię na podstawie studiów archiwalnych na temat właśnie udziału w tym również zbrodniarzy, ale wysokich funkcjonariuszy reżimu narodowo-socjalistycznego w strukturach państwowych Republiki Federalnej Niemiec.
No i dlatego też wystawa jest obecnie, może nie jest obecnie prezentowana ze względu na sytuację, ale Instytut Zachodni stworzył taką wystawę pokazującą udział byłych funkcjonariuszy nazistowskich w wymiarze sprawiedliwości współczesnych Niemiec.
Znany jeszcze jest tutaj, mówiąc o tym właśnie unikaniu, czy jakimś tym dziurawym sicie tych rozliczeń, to przypadek Heinza Reinefarta jest tutaj szczególnie bolesny dla Polaków.
Kat Powstania Warszawskiego,
który od 1951 roku pełnił funkcję burmistrza miasta Westerland na wyspie Sylt i pomimo różnego rodzaju informacji czy postępowania prokuratorskiego, które zostało umorzone, on do końca swojego życia tą funkcję pełnił i był uważany za poważanego, szlachetnego, bardzo dobrego burmistrza, cieszącego się uznaniem i szacunkiem, pomimo różnego rodzaju artykułów, oskarżeń, które były wysyłane zarówno z Polski, jak i z NRD, prób jego rozliczenia. To napotykało na mur milczenia, niechęć, odrzucenia tych informacji. Dopiero w 2014 roku, w 70. rocznicę powstania warszawskiego, zawisła na ratuszu w tym mieście taka tablica pamiątkowa, informująca o tym, co ten Reinefart robił i jakich zbrodni się dopuścił. Prawda? Ale de facto on przez całe bez mała powojenne życie uchodził za szlachetnego, szanowanego obywatela, pełniącego ważne funkcje publiczne.
O odbiorze zbrodni hitlerowskich i rozliczeniu ich w społeczeństwie niemieckim mówił znawca problematyki niemieckiej, pan profesor Andrzej Sakson, wieloletni dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Historia, jakiej nie znacie, Jacek Kosiak. Za chwilę dalszy ciąg naszej audycji.